Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania powieści Sylwii Ziętek Hotel Varsovie, klątwa lutnisty. Czyta Janusz Zadura. Mariannie, Gustawowi i Brunonowi, moim dzieciom urodzonym i wychowywanym w Warszawie. Część pierwsza. Klątwa lutnisty. Stolico, hydro wieczyście łaknąca, kameleonie, co od barw tysiąca nieokreślonej nabrałeś postaci. Czemu się duch twój powolniej bogaci niż ciało? Czemu w twych mrokach się lęże grzech pełzający ukradkiem jak węże? Wiktor Gomulicki z Dziejów dnia. Rzeczy na świecie, odmieniając się ustawicznie według przepisanego im od Stwórcy prawa i za koleją jedne po drugich następując, nowymi być się zdają, chociaż już dawniej były. Jędrzej Kitowicz, opis obyczajów. Cudowna jest głupota tego świata, kiedy nasz los nie domaga, często zresztą skutkiem naszych własnych nadużyć, winimy za niepowodzenie słońce, księżyc i gwiazdy, tak jakby człowiek był nędznikiem z konieczności, głupcem z wyroku niebios, łotrem, złodziejem i zdrajcą za sprawą obrotów sfer, pijakiem, kłamcą i rozpustnikiem z racji niezwalczonego wpływu planet. Tak jakby całe nasze zło brało się z boskiego dopustu. Godny podziwu wykręt łajdaczącego się człowieka. Obarczać gwiazdy odpowiedzialnością za własną koźlą naturę. William Shakespeare, Król Lear. Początek. Liliput. Ucisz się, serce. Swoich strat już nie opłakuj, stroskane. Ale wschodzący pozdrów świat i jego jutrznie różane. Adam Asnyk, Ucisz się, serce. 10 kwietnia 1870 roku. 10 kwietnia 1870 roku właściciel jednego z najznamienitszych warszawskich hoteli, hotelu Varsovie, Jeremi Żmijewski, strzelił sobie w skroń w domku myśliwskim w Puszczy Kampinoskiej, w chwili gdy jego 20-letnia córka Eleonora, rozkosznie polegując w łóżku w warszawskim mieszkaniu przy ulicy Długiej, zaczęła jeść jajko na miękko. O tym tragicznym zdarzeniu rodzina miała się dowiedzieć dopiero kilkanaście godzin później, kiedy inne zaskakujące zajście zdążyło zmienić stan wiedzy na temat pochodzenia i historii szacownego rodu Żmijewskich. Nazajutrz po tym, jak po ponadrocznej nieobecności syn marnotrawny państwa Żmijewskich nieoczekiwanie powrócił do rodzinnego domu, panna Eleonora obudziła się z przeświadczeniem, że ten rozpoczynający się wiosenny dzień, na razie chłodny i pochmurny, będzie wyjątkowy. Tego miłego wrażenia nie zakłóciły nawet dochodzące od strony ulicy Długiej codzienny terkot katarynki, utrapienie mieszkańców, pokrzykiwania handlarzy starzyzną ani natarczywe nawoływania gazeciarzy. Żadne znaki na niebie ani na ziemi, żaden zły sen nie zwiastowały wstrząsu, który w ten kwietniowy piątek miał całkowicie odmienić spokojne, pełne wiary w boskie przeznaczenie życie 20-letniej panny na wydaniu. Gdy tylko Eleonora uświadomiła sobie, jaki jest dzień tygodnia, jej myśli pobiegły ku słynnemu maestro Saviano, wyśmienitemu gościowi hotelu Varsovie, podziwianemu na całym świecie dyrygentowi uznanej orkiestry weneckiej. Przybył zaledwie wczoraj i zajął najbardziej okazały apartament na najwyższym trzecim piętrze kamienicy. Swojego asystenta i kilku służących ulokował w niemal równie wspaniałych pokojach. Uwielbiająca muzykę Eleonora nie miała jeszcze okazji spotkać się z tym wybitnym gościem, ale liczyła na sposobność przedstawienia się mistrzowi, za którym ciągnęła się opinia ekscentryka, szaleńca i niepoprawnego romantyka. Po południu w należącym do rodziny Żmijewskich hotelu Varsovie miał się odbyć koncert charytatywny, w trakcie którego Eleonora chciała zagrać na fortepianie 3 sonaty Beethovena, w tym jej ulubioną sonatę Kreutzerowską. Zdawała sobie sprawę z tego, że na tym raucie obecni będą zapewne wybrani przez papę dwaj kandydaci do jej ręki. Obaj stateczni, poważni i dojrzali mężczyźni, którzy nieco ją przerażali. Jednak posłuszeństwo woli ojcowskiej zawsze było dla niej niepodważalną powinnością, imperatywem, któremu tylko ona z pięciorga żyjących dzieci Żmijewskich umiała w pełni sprostać. Jej starszy brat, Konstanty, dziedzic hotelowej fortuny, który do tej pory unikał związanej ze swoją rolą odpowiedzialności, dostarczał rodzicom wielkich rozczarowań. Teraz wciąż zmęczony wielodniową podróżą z Londynu do Warszawy, spał jeszcze po burzliwych wydarzeniach poprzedniego dnia, pełnego gorzkich słów, łez i błagania rodziców o przebaczenie, teatralnych gestów przejętej matki i wreszcie wzruszającego pojednania. Ojciec i matka, którzy także bardzo mocno przeżyli powrót syna marnotrawnego, położyli się spać nadzwyczaj późno. Tym bardziej zdziwiła Eleonorę informacja, którą przekazała panience służąca Józefa o tym, że papa wyjechał o świcie na polowanie. Wyjazd był nieplanowany. Czyżby pojawienie się w domu jedynego syna nie ucieszyło ojca? I nie przyniosło mu ulgi, jaka wydawała się naturalna w sytuacji, gdy należało jak najszybciej zacząć angażować Konstantego w sprawy prowadzenia hotelu, tak aby z czasem mógł przejąć zarządzanie rodzinnym interesem. Niepokój Eleonory szybko jednak zniknął, zagłuszony przez impuls radości. Oto dzięki nieobecności despotycznego papy można było tego ranka dowolnie długo poleżeć w łóżku. No, zwykle ojciec nie tolerował żadnych odstępstw od żelaznej dyscypliny. Kazał wstawać o 6 rano i kłaść się o 9. Pojawienie się w jadalni choćby z kilkuminutowym spóźnieniem karane było utratą posiłku. Każde sprzeniewierzenie się etykiecie wywoływało atak furii Jeremiego Żmijewskiego. Domownicy ogromnie bali się tych wybuchów złości i robili wszystko, aby nie zdenerwować pana domu. Dzisiaj jednak było inaczej. I każdy członek rodziny mieszkający pod dachem kamienicy, w której oprócz hotelu mieściło się 200-metrowe lokum rodziny Żmijewskich, wykorzystywał tę chwilę oddechu w inny sposób. Na wieść o tym, że matka wyszła do pobliskiego kościoła Świętego Ducha, a najmłodsza latorośl rodziny Żmijewskich, ledwie kilkunastomiesięczna Waleria, jeszcze śpi, Eleonora poprosiła Józefę o przyniesienie śniadania i porannej prasy do łóżka. Gdy służąca, nie kryjąc kwaśnej miny, zamknęła za sobą drzwi, Eleonora wstała z łóżka i trzęsąc się w nieogrzanym pomieszczeniu, które jeszcze do niedawna dzieliła z dwiema siostrami, kucnęła nad porcelanowym nocnikiem. Sikając, przyjrzała się dokładnie, czy w naczyniu nie widać jakiegoś śladu krwi. Obawiała się nadejścia miesięcznego krwawienia, które w jej przypadku oznaczało kilka dni wypełnionych bólem, w trakcie których nie mogła spacerować ani rzecz jasna brać udziału w spotkaniach towarzyskich. A przecież charytatywny raut odbywał się właśnie dzisiaj i Eleonorze ogromnie zależało, aby się na nim pojawić. Na szczęście w nocniku nie dopatrzyła się śladów krwi. Następnie, siedząc przy toaletce, przemyła sobie ręce i szyję, korzystając ze świeżo przyniesionej przez Józefę letniej wody. Twarz orzeźwiła odrobiną wody różanej. Zwilżoną szmatką przetarła zagłębienia pach, osuszyła je, po czym obsypała talkiem weneckim, aby zniwelować pocenie. Mimo że nakazem własnej woli i modlitwą walczyła z próżnością, obraz odbity w lustrze toaletki przykuł jej wzrok. Urodę zapewne odziedziczyła po matce, zimnej piękności, o złotych włosach i mlecznej cerze. Nawet teraz, mimo przebytych 9 ciąż i 7 porodów, pierwsze jej dziecko zmarło tuż po przyjściu na świat, zbliżając się do wieku 45 lat, pani Regina Żmijewska była piękną kobietą. Eleonora odgarnęła ręką sięgające pasa włosy, które rozpuszczała jedynie na noc. Taka jak teraz, ubrana tylko w białą koszulę, której marszczenie przy dekolcie czyniło piersi większymi niż były w istocie, ze swobodnie opadającymi blond puklami, z tą niewinnością wypisaną na twarzy, taka podobała się sobie najbardziej. Ale taką Eleonorę będzie widział wyłącznie mężczyzna, któremu ojciec odda jej rękę. jak każda młoda kobieta nie ustawała w domysłach, jaki będzie jej mąż. Ufała, że wybór papy będzie najlepszym z możliwych. On wiedział, jak sprawić, by życie córki, która zawsze z największym oddaniem wypełniała wolę rodziców, przebiegało wyznaczonym szlakiem. Miała przed sobą całe życie. Małżeństwo, prowadzenie własnego domu, wreszcie macierzyństwo. Widziała się oczami wyobraźni za kilka dobrych lat, gdy pochylona nad klawiszami fortepianu umila swą grą rodzinne zgromadzenie. Jej pięknie ubrane w marynarskie wdzianka dzieci grzecznie słuchają muzyki, a w fotelu siedzi mąż. Wyobrażała go sobie jako szczupłego, szlachetnego jegomościa z rozmytymi, na razie jeszcze, rysami twarzy. Dzięki niemu ich hotel znowu będzie uznany za pierwszy w Warszawie. Będą w nim przebywać najznamienitsi goście, a kuchnia zyska sławę nawet poza granicami kongresówki. Eleonora zawsze miała wrażenie, że gra jakąś rolę w spektaklu i nie wnikała w sens ani ukryte znaczenie tego, co stawało się jej udziałem. Życie to wielkie teatrum, mawia papa. Każdy wygłaszał swoje kwestie i zachowywał się tak, jak od niego wymagano, nie wiedząc nawet, czy rola została z góry określona, czy też pisana jest na bieżąco i podlega nieustającym modyfikacjom. Gdyby nie zdarzenia, które nadeszły tuż po beztroskim poranku 10 kwietnia 1870 roku, Eleonorze nigdy nie przyszłoby na myśl, aby odkryć zamysły reżysera, aby zrozumieć treść spektaklu. Wraz z wejściem niosącej tacę Józefy, bieg marzeń został przerwany. Eleonora radośnie wskoczyła do łóżka i nakryła się szczelnie pierzyną. Czekały na nią świeże bułeczki, jaja na miękko, konfitura z pigwy i ciepłe mleko. Z zapałem zabrała się do smarowania pieczywa masłem, chcąc porządnie się najeść. Przed obiadem zamierzała odwiedzić położoną przy ulicy Piwnej placówkę przytułku żebraczego należącą do Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności, w którym panna Żmijewska udzielała się wraz z ciotką Luizą, siostrą matki, starą panną. Wśród dużej części mieszkańców Warszawy panowała tak wielka nędza, że towarzystwo nie było w stanie pomóc wszystkim, chociaż zasięgiem swojej działalności obejmowało coraz szersze kręgi Warszawy, a nawet jej przedmieść. Oprócz odwiedzin w przytułku, gdzie niekiedy serwowała biedakom wodniste zupy, Eleonora udzielała się w szkółce dla ubogich dzieci, gdzie uczyła je czytania i pisania. Jej rodzicom coraz mniej podobał się zapał, z jakim córka poświęcała się na rzecz biedoty. Wkrótce wyjdziesz za mąż i będziesz miała inne sprawy na głowie, powtarzała pani Regina. Widząc, że jej los jest już nakreślony, w ostatnim czasie Eleonora każdą wolną chwilę poświęcała działalności w towarzystwie. Wiedziała, że jej praca jest ważna. Mimo że różne zacne stowarzyszenia usilnie dążyły do poprawy sytuacji, analfabetyzmem dotknięta była niemal połowa populacji miasta. Działalność w Towarzystwie Dobroczynności przynosiła pannie Żmijewskiej dużą popularność i uznanie wśród dystyngowanych znajomych. Zawsze czuła się kimś wyjątkowym, urodziwym i dobrym, kimś, kto wzbudza podziw otoczenia. Była przekonana, że jej szlachetna działalność zagwarantuje dobre, spokojne życie. No, przecież Bóg nie mógł jej karać, skoro tak bardzo starała się ulżyć innym w cierpieniu. Przejażdżka w wiosennej aurze poznanych jej z dzieciństwa kątach zaniedbanego, ale wzbudzającego ciekawość starego miasta zapowiadała się ekscytująco, mimo że obecnie tak bliskie jej sercu wąskie uliczki wokół rynku zamieszkiwała biedota i drobni rzemieślnicy. Porządni ludzie byli zmuszeni wynieść się poza obręb starego miasta z uwagi na wyrastające w ostatnich latach, jak grzyby po deszczu, domy schadzek i knajpy z tanią gorzałką. Ulica Piwna, jaką Eleonora pamiętała z lat dziecięcych, nie była już tym uroczym, przywodzącym na myśl odległą historię zakątkiem. Pamiętające lata panowania wazów kamienice stanowiły obecnie obraz nędzy i rozpaczy, z odrapanymi elewacjami, cuchnącymi podwórzami i wilgotnymi, ciemnymi wnętrzami. Eleonora nieraz zadawała sobie pytanie, jak kiedyś, przed wiekami, ludzie mogli żyć w tych ponurych, wąskich i ciasnych izbach. Żal ściskał serce, kiedy patrzyła na ruinę starego miasta, z którego zaborca chciał zrobić jeden wielki zamtuz, centrum taniej rozrywki i nierządu. Dzisiaj podłe szynki i domy z chadzek o różnym stopniu wytworności znajdowały się na każdej z wąskich uliczek, które wytyczone jeszcze wedle średniowiecznych reguł odchodziły od rynku i dotykały zmurszałych ruder i przybudówek, którymi obrosły mury obronne. Ponadto po starym mieście krążyły grupki głośnych żołnierzy w rosyjskich mundurach, napawając przechodniów lękiem i odrazą. Mimo to Eleonora kochała to miejsce. Lubiła brudne dzieciaki bawiące się w zapuszczonych zaułkach, kwiaciarki, handlarzy ulicznych, kataryniarzy i śpiewaków. Jedząc jajko na miękko, sięgnęła po gazetę, którą rozłożyła przed sobą na kołdrze. W pachnącym jeszcze farbą drukarską wydaniu Kuriera Warszawskiego pisano, że tego właśnie dnia jasnowidząca Hersylia opuszcza Warszawę, a w ruchu umysłowym i literackim panuje zupełna posłucha. Jeden urywek szczególnie przypadł Eleonorze do gustu. W gazecie wspomniano bowiem jej imię i nazwisko. Trzykrotnie przeczytała drobny tekst dotyczący jej gry w trakcie koncertu charytatywnego, który kilka dni temu odbył się w kościele Świętego Krzyża przy krakowskim przedmieściu. Pisano, że drobne utwory pod panny, czyli jej palcami, nabierały niepospolitej energii i olbrzymiały wobec zachwyconych słuchaczów. A cóż, droga siostra, taka zarumieniona? Do sypialni Eleonory wtargnął starszy brat. Czym prędzej zakryła się pod brodę kołdrą, odgarnęła włosy, cała czerwona z oburzenia, że Konstanty śmiał tak gwałtownie naruszyć jej prywatność. Czy tak postępuje się w Londynie, wchodzi bez pukania do sypialni panny? Pukałem. Widać, nie słyszałaś. Nie chciałem cię wystraszyć, wybacz. Wczoraj nie było okazji porozmawiać w obecności rodziców.
Mnie obecność mamy czy papy w niczym nie przeszkadza. Nie mam przed nimi żadnych sekretów, odparła z wyraźną urazą Eleonora.
Kątem oka przyjrzała się mizernej posturze brata, który po ponadrocznej tułaczce sprawiał wrażenie wygłodzonego, wręcz chorego. Część bladej twarzy zakrywały od dawna nieścinane, niechlujnie odrastające włosy. Przetarty na łokciach, poplamiony brązowy surdut nosił widoczne ślady zniszczenia. Czy wróciłaby się ukorzyć przed rodzicami i przejąć hotel? Zaangażował się w działalność wywrotową? A może cierpi na suchoty? Przeszło jej przez myśl. Rodzice nie zapytali, ona również, a brat nie wyjaśnił przyczyny swojego powrotu.
Co słychać w Warszawie? Dużo się zmieniło przez ten rok mojej nieobecności?
Nic nowego.
Ten potwór Fiodor Berg nadal trzyma nas wszystkich za gardło. Eleonora wzruszyła ramionami ze zniecierpliwioną miną, unikając wzroku Konstantego. Ze wszystkich sił starała się zamanifestować rezerwę wobec brata.
Potworne wrażenie robi Warszawa. Kiedy tylko wysiadłem z pociągu i wyszedłem przed budynek dworca kolei wiedeńskiej, uderzyła mnie jakaś przytłaczająca atmosfera. Chociaż nikt już nie nosi popowstańczej żałoby, nadal czuć to zgnębienie, to poczucie beznadziei. A dorożkarz jaki był odpryskliwy i cuchnął gorzałką, okropność. Kiedym kazał się wieść na Długą, powiedział, że nie radzi mi się tam udawać, bo to jest ulica, na której straszy. Wszyscy warszawianie ponoć wiedzą, że duchy krążą po hotelu drezdeńskim w pałacyku pod czterema wiatrami i koło Arsenału, gdzie żył jakiś perukarz, szpieg na rosyjskich usługach.
Nie wiem nic o duchach na Długiej. Tutaj jeszcze żadnego nie spotkałam. Na szczęście przyszła wiosna, ludzie się ożywią, jak tylko znowu będzie można pójść na spacer do ogrodu saskiego, posiedzieć w ogródkach kawiarnianych i zjeść lody. Jak pewnie zauważyłeś, nasz hotel wypiękniał. Papa zdecydował się zmienić nazwę i całe niemal wyposażenie. Zapożyczył się okrutnie. Zatrudnił nowego mistrza kuchni, cukiernika i agenta, który stara się nasz rodzinny interes utrzymać na powierzchni. Przy tej konkurencji to trudne. Na samej Długiej mamy 4 hotele pierwszej klasy. A w dodatku nieustannie władze carskie przysyłają tu szpiega, który lustruje wszystkich klientów. Eleonora westchnęła, podniosła temat hotelu po to, aby wywołać w Konstantym wyrzuty sumienia.
On jednak nie odezwał się ani słowem i sprawiał wrażenie zupełnie niezainteresowanego rodzinnym interesem, jak nazwała hotel siostra.
Coś ci pokażę. Eleonora sięgnęła do stojącego obok łóżka sekretarzyka i wyjęła z szuflady wydany ledwie przed kilkoma tygodniami przewodnik po Warszawie. W nowej edycji tej praktycznej publikacji papa zdecydował się zamieścić reklamę ich odnowionego hotelu o nowej nazwie. Po odszukaniu odpowiedniego miejsca w książce Eleonora z dumą pokazała bratu zajmujące całą stronę ogłoszenie. Pod ryciną przedstawiającą front klasycystycznej kamienicy można było przeczytać następującą treść. Hotel Varsovie, ulica Długa 30. Właściciel Jeremi Żmijewski. Nadzwyczaj dogodne położenie dla osób przybywających na kurację. Sąsiedztwo bowiem ogrodów przyczynia się do czystości powietrza. Bliskie sąsiedztwo Instytutu Wód Mineralnych przy Ogrodzie Krasińskich. Hotel posiada około 42 numerów, wygodnie i elegancko urządzonych w stylu angielskim, których cena wynosi od kopiejek 50 do rubli srebrnych 4 na dobę wraz z pościelą. W samym hotelu znajdują się powozy i karety do najęcia. Restauracja w miejscu. W godzinach popołudniowych wydają wykwintne obiady po rublu. Jedzenie à la carte o każdej porze. Służba mówi kilkoma językami. Konstanty nie skomentował odczytanego ogłoszenia, jedynie wydał z siebie jakiś ponury pomruk. Zaczął kartkować przewodnik i przyglądać się niektórym stronom. A żeby określić rzecz krótko, a dosadnie, powiemy, iż Warszawa dzisiejsza podobna jest do pięknej kobiety, która przez roztargnienie czy też przez lenistwo zaniedbała umyć się. Czytając fragment przewodnika, Konstanty zaśmiał się głośno.
Warszawa zatem jest nieumyta, ale piękna. I ma w sobie coś z baśniowego Kopciuszka, który mimo zaniedbanego stroju gasił urodą księżniczki i królewny. Ha! A to wyborne.
Daj spokój, rzuciła Eleonora i wróciła do tematu. Papa próbuje teraz pozyskać gwiazdy sceny w charakterze gości, którzy rozsławią nasz hotel za granicą. Mamy w mieście wielkie zainteresowanie teatrem, odkąd Helena Modrzejewska zamieniła scenę krakowską na warszawską i teraz tutaj święci triumfy. Papa był zachwycony jej rolą na premierze Romea i Julii. Mnie niestety nie pozwolili tego obejrzeć, bo to o miłości i tragicznie się ponoć kończy.
Tak, słyszałem coś o tej Modrzejewskiej. Ma ambicje Szekspira propagować. Ciekawe. W Warszawie Szekspir się wedle mojego zdania nie przyjmie. Podobno piękna ta Helena, choć głos ma nie za mocny. Jak trafi się parę rubli, pójdę ją zobaczyć na scenie. Chciałbym namalować jej portret, ale najpierw chciałbym ciebie namalować, siostro. Zgodzisz się?
Zapytał nagle Konstanty. Eleonora wzruszyła ramionami. Myślała, że Konstanty wrócił, bo dał sobie już spokój z malarstwem.
Ale taką, jak widzę cię teraz. Prostą, naturalną. Chciałbym przedstawić cię jako syrenę.
Syrenę? Obruszyła się dziewczyna. Pomysł wydał się jej dziwaczny. Czy właśnie takie rzeczy robił w Londynie? Malował kobiety jako syreny? Albo jakieś chimery? Chcę ją widzieć z rozpuszczonymi włosami, ubraną w koszulę, ale za to z ogonem syreny? Papa nigdy się na coś takiego nie zgodzi. Odparła z nadąsaną miną.
Nie musi wiedzieć. Powiem mu, że to będzie po prostu portret. Do tego pomysłu nie może mieć obiekcji. Obraz będzie częścią twojego posagu.
Jaki to ma być obraz?
W stylu prerafaelitów. Jestem jednym z nich. Przyjęli mnie do siebie. Biednego cudzoziemca.
Zimą 1868 roku Jeremi Żmijewski zabrał dwójkę swoich najstarszych dzieci w podróż do Londynu, gdzie dorastająca panna i dorosły syn towarzyszyli mu w objeździe najlepszych angielskich hoteli, które chciał dokładnie obejrzeć, traktując angielskie renomowane przybytki jako wzorce dla swojej warszawskiej inwestycji. Chcąc wygrać wojnę z rosnącą w siłę konkurencją, Jeremi postawił na nowoczesność i luksus, jakiego Warszawa dotąd nie widziała. Rosnące jak grzyby po deszczu, hoteliki, pensjonaty, a także oferta pokojów kawalerskich wokół dworca kolei wiedeńskiej, nie wspominając już o nowym i wciąż budowanym hotelu europejskim, wszystko to spychało jego obiekt do kategorii staroświeckich domów gościnnych, które na Długiej istniały od XVII wieku. Ale obecnie nawet hotel francuski z mistrzem kuchni sprowadzonym z Tuluzy przechodził kryzys. Trzeba było podjąć odważne działania, aby nie stracić spuścizny zacnego rodu. Jeremi czuł, że jest to winien swojemu bratu Januszowi, który zmarł na suchoty na Syberii, wywieziony w ramach represji popowstańczych, szlachetnie poświęcając się dla brata i ratując jego maleńkie dzieci. Żmijewski postanowił więc zaciągnąć pożyczkę i wyremontować swój hotel, nadać mu nowy, wzorowany na modzie wiktoriańskiego Londynu sznyt, zastosować dekoracje wedle angielskiej mody, wymienić meble w stylu Biedermajera na nowoczesne, wstawić obite wzorzystym pluszem kanapy, ustawić donice z rozłożystymi palmami i wymienić tapety w pasy na takie w kwiatowe wzory. Oszołomiony splendorem i nowoczesnością londyńskiej metropolii wrócił do domu z przekonaniem, że dyktat francuszczyzny za moment stanie się przeszłością. Owszem, od ponad 200 lat snobistyczna Warszawa chciała ze wszystkich sił dorównać Paryżowi, ale teraz Jeremi był tego pewien. Nadchodziły czasy fascynacji językiem angielskim, mody na angielskie stroje, wnętrza i styl życia. Antycypując te trendy, podjął decyzję o modernizacji przybytku. Jeśli jego hotel miał utrzymać rangę pierwszorzędnego, a także wysokie ceny za numery, konieczne było zaproponowanie gościom czegoś zupełnie nowego. Martwiła go tylko nazwa hotelu. Poważnie zastanawiał się nad zmianą szyldu z Warszawii na londyński. Miał jednak opory przed podjęciem tej decyzji. W końcu przybytek pod taką właśnie nazwą, z pewnymi przerwami, funkcjonował w Warszawie od czasów króla Jana Kazimierza. Jeremi postanowił dogłębnie przemyśleć tę sprawę i skonsultować pomysł na nową nazwę z Reginą, która przejawiała doskonałe wyczucie w kwestiach smaku i upodobań klientów. Tymczasem w trakcie pobytu w Londynie Konstanty, jedyny syn i dziedzic, w którym pokładano tak wielkie nadzieje, nieoczekiwanie po prostu wymknął się spod ojcowskiej kurateli. Lekceważąc obowiązki, jawnie godząc w honor rodziny i pamięć stryja zamęczonego na śmierć przez rosyjskiego oprawcę, wykazał się skrajnym egoizmem i nieodpowiedzialnością. Przekazał ojcu przez portiera hotelu Ritz bilet, na którym nakreślił kilka zdań. Informował, że poznał grono artystów zwanych prerafaelitami, ich głównego malarza, niejakiego Rossettiego, i chce pozostać w Londynie, aby malować. Wybacz, ojcze, sztuka jest moim przeznaczeniem, dodał na końcu. Ojciec niemal odszedł na tamten świat. Dostał ataku serca, który z trudem przetrzymał. Przeklął wówczas syna, a zaraz po powrocie do Warszawy wydziedziczył. Niestety poza Konstantym żadne z pięciorga dzieci Żmijewskich nie mogło przejąć hotelu. Najmłodsza Latorośl była jeszcze niemowlęciem, jej o 3 lata starsza siostra Emilia od pierwszych swych dni była nieodwracalnie chora, właściwie obłąkana i przebywała na wsi. Młodsza zaś od Eleonory o rok, 19-letnia Agnieszka, przed kilkoma miesiącami wywołała skandal, wychodząc wbrew woli rodziców za mąż za aktora teatru rozmaitości i debiutując na scenie. Rodzina nie utrzymywała z nią od tego czasu niemal żadnego kontaktu, ani nie interesowała się poczynaniami Agnieszki na scenie, mimo że pani Żmijewska ogromnie ceniła teatr. Nie omijała żadnej premiery i zachwycała się gwiazdami teatru. W tej sytuacji Eleonora pozostawała jedynym dzieckiem Żmijewskich, które mogło zapewnić kontynuację prowadzenia hotelu, o ile oczywiście do rodziny dołączyłby odpowiedni człowiek, jej mąż. Chciała mieć pewność, że jej pozycja w rodzinie nie jest zagrożona. Zapytała więc brata: myślałam, że dałeś sobie spokój ze sztuką, że wróciłeś do domu, aby zająć się hotelem. Czyż nie po to tu przyjechałeś?
Nigdy nie skończę z malowaniem, odparł spokojnie Konstanty. Hotel mnie nie interesuje. Wiem, że ojciec mnie wydziedziczył, wiem też, że matka nigdy tego nie zrobi, ale wróciłem, bo potrzebuje mnie mój przyjaciel. Chciałem też prosić cię o pewną przysługę. Zobacz, pamiętasz te zdjęcia?
Konstanty otworzył papierową teczkę, którą przyniósł ze sobą. Pokazał siostrze kilka zdjęć oznaczonych pieczęcią atelier Karola Bejera.
Te fotografie znalazłem wczoraj wieczorem, mają dobre kilka lat, ale popatrz.
Wskazał siostrze zdjęcie, na którym widniała grupa studentów Szkoły Sztuk Pięknych, do której Konstanty uczęszczał przed kilkoma laty, a co ojciec niesłusznie uważał za młodzieńczy kaprys dziedzica hotelowej fortuny. Eleonora świetnie pamiętała te fotografie. Przedstawiała 18 młodych mężczyzn skupionych wokół siedzącego na środku profesora. Dobrze znała te twarze, zwłaszcza jedną, ku której od razu powędrował jej wzrok. Młody chłopak o zaczesanych do tyłu falujących włosach, delikatnych rysach twarzy z białą wstążką pod szyją, patrzył odważnie w obiektyw, jakby był pewien swojego talentu i przyszłości. To był Gabriel Różański, kolega Konstantego, którego kiedyś Eleonora poznała osobiście. Miała wówczas 16 lat i nikt nigdy nie wydał się jej tak piękny, a zarazem tak niebezpieczny. Bała się go, a także własnych gwałtownych uczuć, jakie w niej wzbudzał. Ilekroć znalazł się w pobliżu, wiedziała, że ją obserwuje. Czuła jego atencję i z dnia na dzień popadała w niezrozumiałe rozmarzenie. Ale w pewnym momencie Gabriel zniknął. Podobno nie miał środków pozwalających na kontynuację studiów. Wyjechał, nie chciała nawet wiedzieć dokąd. Zdawała sobie sprawę, że papa nigdy nie wyraziłby zgody na jej mariaż z byle malarzyną. Nie śmiałaby nawet o to błagać.
Pamiętasz mojego kolegę Gabriela?
Zapytał Konstanty, jakby czytał jej w myślach.
Wezwał mnie tu na pomoc. Jest bardzo chory. Zaczął kilka miesięcy temu pracę nad odnawianiem malowideł w warszawskim kościele pod wezwaniem świętego Jacka, ale teraz
nie będzie mógł jej kontynuować. Poprosił mnie o dokończenie pracy za niego. Bardzo potrzebuje pieniędzy.
Sporą sumkę rubli, którą wypłacono mu z góry, już przekazał swojej nieszczęsnej siostrze, która urodziła właśnie bękarta i przymiera głodem.
Nagle ich konwersację przerwało pojawienie się w mieszkaniu matki. Pani Żmijewska jak zwykle robiła sporo zamieszania wokół swojej osoby. Do pokoju zajmowanego przez Eleonorę dobiegł apodyktyczny ton matki, która rozbierając się w holu instruowała młodziutką służącą Marynię odnośnie do sposobu zdejmowania kapelusza, tak aby pozostawić nietknięte upięcie włosów, które każdego ranka zajmowało co najmniej 40 minut. Po chwili pani Regina, roztaczając zapach fiołków, których bukiecik trzymała w rękach obleczonych w atłasowe rękawiczki, energicznym krokiem wmaszerowała do przestronnego, zalanego cytrynowym światłem pomieszczenia o ścianach pokrytych tapetą wróżyczki. Jej suknia spacerowa koloru orzechowego zachwycała wykwintnym fasonem według nowej mody. Stanik przechodził w udrapowaną tunikę, spod której wysuwała się bogato marszczona i ozdobiona licznymi falbanami spódnica z trenem. Tył sukni osiągnął znaczne rozmiary dzięki coraz powszechniej noszonej przez modne panie pod warstwami materiału sztywnej poduszce, złościanki zwanej turniurą. Za sprawą tej oszałamiającej kreacji matka niemal całkowicie wypełniła wolną przestrzeń sypialni. Po tym, jak przez długi okres Regina, podobnie jak inne warszawianki, nosiła jedynie ciemne, bure suknie, manifestujące społeczne nastroje żałoby narodowej po upadku powstania, teraz nadrabiała te wszystkie lata ograniczeń i niemal co miesiąc szyła nową suknię w coraz to innym kolorze wedle najnowszych modeli z Paryża. Mój syneczek jedyny. Matka zwróciła się do 25-letniego mężczyzny z egzaltacją, jakiej córka nigdy nie była obiektem. Pocałowała wyraźnie zmieszanego Konstantego w czubek głowy i pogładziła po policzku. Syn ucałował wyciągniętą ku niemu dłoń. Eleonora spuściła wzrok, czekając na reprymendę. O 9:00 wciąż tkwiła w łóżku, nieubrana, nieuczesana i niegotowa, by stawić czoła obowiązkom. Stłumiła w sobie ukłucie żalu, jakiego doznała, widząc ujawnione wobec syna uczucia, których rodzicielka nigdy nie okazywała córkom. Choć jako jedyna z czterech dziewcząt Eleonora cieszyła się dobrą opinią rodziców, nie zdołała zaskarbić sobie czułości pięknej Reginy. Teraz jednak jej myśli gorączkowo krążyły wokół chorego Gabriela. Biedak, co takiego mu było? Konstanty nie zdążył powiedzieć. Wyobraziła sobie tę piękną, bladą twarz ułożoną na poduszce. Eleonoro, przyjmujesz brata w takim stanie? Oburzyła się matka, po czym, nie kontynuując tematu, zaczęła opowiadać o przyczynie swojego podniecenia. Otóż, gdy wychodziła z kościoła, zaczepił ją pewien człowiek, który twierdził, że został przysłany przez księdza z parafii nawiedzenia Najświętszej Panny Marii z Nowego Miasta. Podobno gwałtowne ulewy i burze, które nawiedziły ostatnio Warszawę, doprowadziły do potwornych szkód na przykościelnym cmentarzu. Na skutek podmycia gleby najstarsza część uległa poważnemu uszkodzeniu. Wiele grobowców zapadło się i zawaliło. Niestety częściowo runął też grobowiec Żmijewskich. Ten, w którym spoczywały szczątki Franciszka Żmijewskiego, protoplasty rodu, wspaniałego hotelarza. Tego, który urodził się za panowania Wazów, był odznaczony przez królową Ludwikę Marię Gonzagę za jakieś wyjątkowe zasługi? To straszne! Dopytywała wstrząśnięta Eleonora. To on ponoć odbudował hotel i wystawił murowany budynek przy długiej, gdy wcześniejszy drewniany całkowicie spłonął w trakcie potopu szwedzkiego. Eleonora zwróciła się w stronę brata, który wydawał się jednak niezbyt przejęty rewelacjami matki. Historia rodu nigdy szczególnie go nie zajmowała. Matka przytaknęła zrezygnowana. Ach, wiemy tylko, co opisują rodzinne memuary. Wasz dziadek Anselm, kiedy przejął hotel w 30 roku, opisał te wszystkie wzniosłe fragmenty o Franciszku. Kto wie, jaka była prawda? Westchnęła pani Regina. Ksiądz proboszcz oczekiwał, że jak najszybciej ktoś z rodziny przybędzie na miejsce i zorganizuje przeniesienie, choćby tymczasowe, szczątków w inne bezpieczne miejsce. Cóż robić? Wasz ojciec akurat wyjechał, zupełnie nie wiem dlaczego. Ma jakieś swoje fascynacje, o których nic nikomu nie mówi i tylko one mają dla niego znaczenie. Zawsze tak było. Kiedy braliśmy ślub, jego idea fix była kolej żelazna, całkowicie oszalał i gdyby nie hotel w ruinie, nigdy by swoich fascynacji nie porzucił. Potem były konie, kolekcje starych monet, w końcu rywalizacja o miano najelegantszego hotelu w mieście. Ciekawe, co teraz wymyślił. Matka westchnęła z rezygnacją. Wyraźnie czekała na męską decyzję syna. W końcu wrócił do Warszawy. Zapewne dobrze wszystko przemyślał i chce stanąć na czele rodziny, wyręczyć, a wkrótce zastąpić przy prowadzeniu hotelu schorowanego, umęczonego sercowymi dolegliwościami ojca. Pojadę tam, zobaczę, co da się zrobić. Bez cienia entuzjazmu odparł Konstanty. Widać było, że załatwianie tego typu spraw jest mu nie na rękę. Czy zechcesz mi towarzyszyć, Eleonoro? Oczywiście, że twoja siostra pojedzie. Pojedziemy wszyscy na ten cmentarz. Każę zamówić dorożkę. Pośpiesz się, córko, zakomenderowała matka. Eleonora pomyślała z żalem, że wizyta w przytułku na Piwnej i Starym Mieście musi poczekać. Podobnie jak wyprawa po pęk żonkini, które można było dostać na rynku i które tak chciała mieć w wazonie ustawionym na stoliku w swoim pokoju. Zadzwoniła zatem na służącą Jadzie i oświadczyła, że musi jak najszybciej gotować się do wyjścia. Zaczęły od upięcia włosów i już po 25 minutach Jako panna nie musiała jeszcze przesadnie dbać o uczesanie, złote pukle zostały ujarzmione. Na białą, sięgającą kolan koszulkę i lekkie pantalony za kolano, Eleonora nałożyła gorset z fiszbinami zapinany z przodu na mosiężne zaczepki. Służąca zasznurowała tył, ściągając sznurówki mniej ściśle niż zwykle, ale panna Żmijewska nie zaoponowała. Cienką kibić warto wyeksponować wieczorem. Nie teraz. Do specjalnych tasiemek z tyłu gorsetu Jadzia przytroczyła tasiemkami wypchaną włosiem poduszkę w kształcie półksiężyca i przywiązała ją w pasie tak, aby jej końce znajdowały się na biodrach panienki. Na to wszystko służąca pomogła włożyć długą do kostek spódnicę z podszewki, której tył usztywniały poprzeczne plisy z tkwiącymi w nich stędami. Na końcu Eleonora ostrożnie założyła wymagającą zapięcia na przodzie suknię dzienną z nieco połyskującej materii o barwie zielonego groszku, ozdobioną przeróżnymi upięciami, falbanami, z ogonem uszytym z kilkunastu warstw zachodzących na siebie pasm materiału. Po nałożeniu sukni pozostawało tylko umieścić na spiętych włosach przybrany fiołkami i wstążkami słomkowy kapelusik, założyć rękawiczki z kremowego atłasu, zawiesić małą torebkę na nadgarstku, w drugą rękę wziąć parasolkę uszytą z materii, z której zrobiona była suknia i oto panna Żmijewska była gotowa do wejścia z domu. Dorożka już czekała, gdy Eleonora wyszła ze świeżo odnowionej kamienicy w stylu Ludwika XIV, ozdobionej od frontu aż 11 balkonikami skutego żelaza. Unosząc obszerne poły sukni, z uwagą stawiała kroki, by w błocie zalegającym uliczny bruk nie ubrudzić nowych wiosennych pantofli. Hotel usytuowany był w sporych rozmiarów budynku o klasycystycznej kubaturze z elewacją w kolorze wiślanego piasku, gruntownie przebudowanym we wczesnych latach panowania króla Stanisława Augusta. Dobudowano wówczas oficyny na tyłach hotelu, gdzie mieściły się pomieszczenia służby, pracowników oraz kuchnia, a także nowoczesną, jak na tamte czasy, stajnię dla koni gości, którą niedawno przerobiono na wozownię. Reprezentacyjne wejście do hotelu zdobiły dwie kolumny podtrzymujące balkon z balustradą skutego żelaza. Na pierwszym piętrze, w części narożnej budynku, mieściło się obszerne, komfortowe mieszkanie Żmijewskich. Kilkanaście kroków dzieliło oficjalne wejście od bramy, która prowadziła do drugiego wejścia do budynku, pozwalającego na swobodne korzystanie z mieszkania przez rodzinę Żmijewskich. Odźwierny w liberii, stojący przed wyłożonym czerwonym dywanem reprezentacyjnym wejściem do hotelu, skinął głową, witając córkę właściciela. Eleonora spojrzała w górę na szyld wypisany pochyłymi złotymi literami po polsku oraz nieco niżej cyrylicą – Hotel Varsovie. Zanim wsiadła do krytej dorożki, z dumą pomyślała o wspaniałości rodzinnego przybytku. Kiedyś to wszystko będzie należało do niej. Spłaci brata, siostry, a ona i jej przyszły mąż sprawią, że ten hotel w każdym kolejnym przewodniku po Warszawie wskazany zostanie jako pierwszorzędny i godny polecenia przybytek. Będą się tu zatrzymywać sławni cudzoziemcy, dyplomaci, gwiazdy opery, sceny teatralnej i wybitni muzycy, a ona będzie organizowała wieczorki dobroczynne i rozmaite rauty dla zacnego towarzystwa. Ach, życie jawiło się jak z góry zaplanowana piękna przygoda, którą Eleonora lada dzień rozpocznie, o ile miłościwy Bóg pozwoli, rzecz jasna. Gdy dorożka podjechała pod ogrodzenie gotyckiego kościoła nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, wysłany przez księdza pomocnik poprosił, aby panie poczekały w powozie, gdyż widok zdewastowanych przez żywioł części starego cmentarza przeraziłby nawet najbardziej odporną niewiastę. Matka nie chciała słuchać tych wyjaśnień. Dopiero informacja o potwornym błocie po kostki i fetorze, jaki wyziewał z ziemi cmentarnej, skłoniła ją do pozostania w wozie. Poprosiła fiakra, by czekał i w pełnej napięcia ciszy trwały tak obie z Eleonorą, nie mając sobie zbyt wiele do powiedzenia. Konstanty Miał tak znoszone, dziurawe buty, że bez żalu wszedł w potok błota i wraz z dozorcą pilnującym cmentarza udał się ku powalonemu grobowcowi, który pochodził z końca XVII wieku.
Dobrze, że już wczoraj nakazałam zamówić krawca i szewca, aby porządnie odziać i obuć naszego artystę. Mam nadzieję, że bieda na angielskiej ziemi tak mu dokuczyła, że raz na zawsze wybije sobie z głowy to malarstwo. Oby ojciec jak najszybciej zmienił testament i ponownie ujął w nim swojego pierworodnego syna.
Westchnęła pani Regina.
Och, Konstanty to typowy Żmijewski. W tej rodzinie od pokoleń mężczyźni rozdarci są między sztuką a interesem. Lecz wygrywa zawsze interes. Eleonora miała zapytać, czy w ich rodzinie była jakaś kobieta, która pragnęła poświęcić się sztuce. Nie odezwała się jednak, nie chcąc przysparzać matce dodatkowych nerwów.
O dach dorożki zaczął bębnić deszcz. Powietrze przenikała nieprzyjemna woń rozmokłej ziemi i zgnilizny.
Dzień miał być obiecujący, jednak prognozy pogodowe się nie sprawdziły.
Konstanty długo nie wracał, wprawiając matkę w stan najwyższego zdenerwowania.
Gdyby nie nowa suknia, pewnie odważyłaby się wyjść z powozu.
Eleonora tonęła w myślach, wspominając Gabriela, który zapewne umierał w nędznej norze na suchoty albo, jeszcze gorzej, jak inni artyści, za nie mógł na okropną chorobę zwaną francuską, roznoszoną przez kobiety lekkich obyczajów. Opowiadała jej o tych sprawach rezolutna Danusia, bliska przyjaciółka, z którą uczęszczały na pensję dla panien.
Gdy wreszcie Konstanty pojawił się w dorożce, na jego bladej twarzy malował się szok, a jednocześnie pewne rozbawienie. Od razu zaznaczył, że musi im powiedzieć o pewnych faktach, które są niepodważalne i zapewne okażą się wstrząsające.
Mów, chłopcze, mów, zachęciła go matka dłonią w rękawiczce, przytrzymując jego dłonie.
Na skutek zniszczenia grobowca trzeba było przenieść szczątki Franciszka Żmijewskiego i jego żony do nowych trumien. Po otwarciu tego, co się zachowało z trumny protoplasty naszego rodu, okazało się, że...
Konstanty zamilkł, sprawiając, że napięcie w powozie sięgnęło szczytu.
Okazało się, że nasz przodek był... karłem.
Ależ skąd? To jakaś pomyłka.
Matka zaśmiała się nerwowo, machając na znak sprzeciwu ręką.
Nie, mamo, na pewno nie jest to pomyłka. Trumna była oznaczona przytwierdzoną do niej tabliczką z nazwiskiem. W środku był kościotrup liliputa mierzącego nie więcej niż 3 stopy. W rękach trzymał książeczkę do nabożeństwa o okładkach ze złota i różaniec. Z odzienia ostały się tylko giemzowe buty z żółtej skóry, resztki kołpaka, jakieś szczątki podbitej futrem karmazynowej peleryny. Nie wiem, jak to możliwe, że o tym nie wiedzieliśmy.
Ale mamo, przecież tyle nam z papą opowiadaliście o tym wspaniałym Franciszku. Tyle ponoć zdziałał, dokonał heroicznych czynów w czasie szwedzkiej napaści.
Skąd to wiedzieliście? Zapytała Eleonora. Matka milczała. Siedziała nieruchomo, zasłaniając sobie twarz dłonią. Eleonora z przerażeniem pomyślała, że być może dzieci, które kiedyś urodzi, okażą się karłowate. Słyszała kiedyś, że takie defekty przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Ale przecież to niemożliwe. A portret Franciszka, który wisi w hotelu, malowany za panowania króla Jana Kazimierza i Ludwiki Marii Gonzagi, na obrazie wygląda normalnie. Nadzwyczaj kształtna twarz, francuski strój i ufryzowana głowa. Widziałam kiedyś karła na własne oczy. Jego fizjonomia różniła się znacznie od zdrowej sylwetki. Poza tym karzeł, szlachcicem, jak to możliwe? Myślała na głos zgorszona Eleonora.
Taki był rzekomo prawy i szlachetny. A teraz się okazuje, że to liliput. Pewnie w dodatku z nieprawego łoża.
Powiedział z sarkazmem Konstanty, zapalając fajkę.
Sprawiał wrażenie rozbawionego. Jakby plama na honorze rodziny wręcz go cieszyła.
Matka nadal milczała. Siedziała blada, ciężko oddychając i nagle zaczęła osuwać się na ziemię nieprzytomna. Syn i córka zerwali się, aby ją cucić. Na długą, proszę ruszać, rzuciła Eleonora do fiakra. W hotelu jest teraz medyk. Wołaj go, jak tylko dotrzemy, powiedziała do Konstantego.
Eleonora nie mogła się otrząsnąć. Wszystko okazywało się inne niż sądziła. Wspaniały protoplasta rodu to karzeł, który nie wiadomo w jaki sposób wszedł w posiadanie zajazdu przy Długiej, z którego jego potomkowie stworzyli hotel cieszący się prestiżem, słynący z wysokiej jakości usług i pcheł mniej dotkliwych niż w innych tego typu przybytkach. A czego nie omieszkały podkreślać wychodzące przez kolejne lata końca XVIII wieku bedekery. W trakcie obiadu, podanego w jadalni Żmijewskich później niż zwykle, panowała napięta atmosfera. Matka przestała niemal zwracać uwagę na ukochanego syna, który wyraźnie nieswojo czuł się w salonie jadalnym, urządzonym na nowo ledwie kilka miesięcy temu z dużym przepychem. — Gdzie się podziewa wasz ojciec? — wykrzykiwała wyraźnie podenerwowana pani Żmijewska podczas spożywania cynadrów wieprzowych. Obawiała się, jak mąż zareaguje na informacje o przypadłości ich przodka, pierwszego właściciela hotelu, którym tak często się chwalono, wspominając jego zasługi na rzecz miasta Warszawy i dobra przyznane mu przez królową. Herbatę podano w gabinecie orientalnym, pomieszczeniu niezwykle modnym i nowoczesnym, w którym ściany wyłożone były jedwabną tkaniną w kolorze ceglanym. Widniały na niej rysunki pawi o turkusowych i zielonych piórach. W przeszklonej witrynie przyciągała wzrok kolekcja niespotykanych wachlarzy. Wystroju dopełniały sprowadzane z Wiednia lampy gazowe o wielkich abażurach i nóżkach rzeźbionych w kształcie posągów Buddy. Stary służący z wielkimi faworytami obsługiwał samowar. Dochodziła piąta i moment, kiedy wedle angielskiej mody, którą Jeremi postanowił praktykować, w całym hotelu pito herbatę. Tego dnia ograniczono się do jednej filiżanki, nie tykając nawet rogalików nadziewanych różaną konfiturą, kupowanych w wykwintnej cukierni Lursa. O godzinie 6 po południu Eleonora była już przebrana w suknię szytą wedle najnowszej mody z Paryża, z bladoróżowej satyny, z trenem zdobionym falbanami i wstążkami. Od tygodnia nie mogła się doczekać, kiedy wystąpi w nowej kreacji i zagra na raucie towarzystwa dobroczynnego. Wyglądała jak anioł. Józefa ozdobiła jej dosyć mocno wycięty przód obcisłego stanika kwiatem róży, po czym wpięła spinki z drobnymi diamentami we włosy po obu stronach głowy, unosząc zwinięte w kilka grubych pukli włosy. Te jednak opadły dziewczynie na plecy, gdy zabrzmiał dzwonek wzywający służbę do natychmiastowego stawienia się. Na specjalne życzenie matki Eleonora została przywołana do jej seledynowego buduaru, gdzie przy oknie stał już z założonymi z tyłu rękoma blady jak trup Konstanty. Wpatrywał się w zalaną popołudniowym światłem ulicę Długą, po której chodzili nobliwi panowie w cylindrach i damy w toaletach z długimi ogonami sunącymi po brudnym bruku. Ruch na tej ulicy pełnej hoteli i różnorodnych polskich i rosyjskich sklepów z oświetlonymi latarniami gazowymi szyldach zawsze był natężony, nawet jeśli najbardziej eleganckie towarzystwo wybierało teraz plac teatralny i okolice ratusza. Matka z posągową miną przekazała synowi i córce otrzymaną wiadomość, którą przywiózł przed kilkunastoma minutami posłaniec z domku myśliwskiego. Pokojowiec Jeremiego donosił, że jaśnie wielmożny pan dzisiejszego poranka odebrał sobie życie strzałem z rewolweru. W lakonicznym liście napisał, że jest bankrutem. Hotel, lada dzień, nie będzie należał do nas. Eleonora czuła się tak, jakby ziemia rozstępowała się jej pod stopami. Jakby jakaś niezrozumiała moc rozsadzała od środka jej mózg. Nie zdawała sobie nawet sprawy, że z jej ust wydobył się głośny jęk. Konstanty położył ciężką dłoń na jej głowie. Uspokój się, siostro. Ojciec był nieuleczalnym hazardzistą. Przegrał wszystko.
Coś musiało się stać. Cichym głosem przemawiała sama do siebie matka. Coś się wydarzyło. Przecież udało mu się znaleźć odpowiedniego kandydata na męża Eleonory. Takiego, który chciał zająć się hotelem, a jednocześnie był w stanie spłacić niektóre długi. Przecież zawarli umowy. Wszystko było ustalone. Dzisiaj po raucie ten człowiek miał nas oficjalnie prosić o jej rękę. Eleonorze wydało się, że nie zniesie dłużej tego potwornego napięcia i fali żałości. A więc był kandydat, którego w obecnej sytuacji nawet nie pozna. Dlaczego papa jej to zrobił? Wejście służącej do seledynowego buduaru przywołało Żmijewskich do porządku. Matka i córka wyprostowały się. Należało czym prędzej pomyśleć o pochówku.